Witamy w 64. odcinku podcastu Życie bez gruchy. Dzisiaj naszym gościem będzie Łukasz Maczuga, w internecie znany pod pseudonimem Czuga. Łukasz jest profesjonalnym grafikiem, mega utalentowanym artystą, prowadzi swoją własną agencję reklamową. W dodatku jest również twórcą online. Na swoich mediach społecznościowych zgromadził sporą rzeszę fanów, 145 tysięcy widzów na YouTubie czy 115 tysięcy obserwujących na TikToku. Na kanale Czugi znajdziecie dużo wartościowych poradników graficznych. Ostatnio pojawia się coraz więcej takich personalnych customów, sprzętu komputerowego, kontrolerów, butów, znajdziecie nawet custom hełmu czy wielu innych przedmiotów i ciekawych innych rzeczy. Łukasz, jak sam to określa, uwielbia zamieniać zwykłe rzeczy w niezwykłe przedmioty. Cześć Łukasz, witamy Cię na podcaście.
Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. No tak trochę jakbym przedstawił się na swoim odcinku, ale witam bardzo serdecznie Ciebie i słuchaczy. Powiem Ci, że jeszcze nikt nigdy mnie tak nie przedstawił. No, aż tak bardzo miło mi się zrobiło. Aż tak, no posłodziłeś nieźle. Nie wiem, mam nadzieję, że się nie zaczerwieniłem zbyt mocno.
No właśnie się zastanawiamy, czy wrzucić video, to się okaże w takim razie na nagraniu. Łukasz, mamy tutaj jakieś 30 minut przed sobą, może dasz nam trochę więcej czasu, zobaczymy. Chciałbym, żebyś opowiedział o twojej historii, skąd jesteś, czym się zajmujesz i jak to się w ogóle, jak to się stało, że ty doszedłeś do tego momentu, gdzie jesteś. Troszeczkę backgroundu jakbyś nam dał.
Wow, to powiem Ci, no to będę musiał w miarę jakimś takim skrócie to opowiedzieć. Znaczy, ja ogólnie mieszkam na Mazurach, w małej miejscowości, która nazywa się Węgorzewo. I wiele osób mi zawsze tak na początku, powiem, zadawało pytanie, czemu nie wyprowadziłem się gdzieś do większego miasta, Warszawa, Trójmiasto, gdzieś po prostu dalej, żeby się rozwijać. Ja się bardzo przywiązałem do tego miasta i z tego miasta właśnie pochodzę, na Mazurach, świeże powietrze i tak dalej. No i ogólnie ja zajmuję się, tak jak mówiłeś wcześniej, profesjonalnie grafiką, teraz już customizacją, personalizacją różnych rzeczy. No i to wszystko zaczęło się, mój drogi, w roku, którym to nie pamiętam, ale jak miałem 13, no będzie 2000, no to 2004, 2005 rok gdzieś tak mniej więcej. Jak miałem 14-15 lat, to już teraz każdy może obliczyć, ile mam lat, chociaż to nie tajemnica. Zaczęło się, kiedy interesowałem się ze znajomymi bardziej grami komputerowymi, taką grą komputerową Counter-Strike 1.6, nie wiem, czy kojarzysz. Wtedy chcieliśmy założyć swoje drużyny, swoje klany, żeby grać z innymi drużynami, ale był jeden mały problem, że nikt z nas niestety nie znał się na grafice, a chcieliśmy stworzyć swoją stronę internetową, chcieliśmy stworzyć logo, no i tutaj pojawił się ten problem. No i ja jako jeden z nielicznych powiedziałem, no dobra, no to ja zobaczę, w jaki sposób można to zrobić. Gdzieś tam na YouTubie popatrzę filmiki i w pierwszej kolejności zrobiłem stronę internetową na takim systemie Nuket Clan, to się kiedyś nazywało. Teraz są WordPressy, różnego typu e-commerce, Joomla i tak dalej. To był Nuket Clan. No i do tego trzeba było zrobić jeszcze grafikę, jakąś logo wstawić. On był w miarę intuicyjny. No i gdzieś tam zacząłem oglądać pierwsze poradniki zagraniczne, bo polskich niestety było dosyć mało. No i tak troszeczkę się zaraziłem tą grafiką. Zrobiłem, powiedzmy, pierwsze logo, jakiś tam banerek. Oczywiście to jako pierwsze to wyglądały dosyć tragicznie, bo nawet gdzieś mam pliki zakopane. No i powoli to wszystko zaczynało się rozwijać. Mimo wszystko, że poszedłem na studia inżynierii systemów informatycznych, które udało mi się skończyć, ale dalej w zawodzie zacząłem pracować już jako grafik. I to w sumie tak od tego się zaczęło, taki początek można powiedzieć.
Poszedłeś gdzieś na studia później?
Tak,
w sensie
tak,
poszedłem. Na jakieś graficzne, bo byłeś na tej inżynierii?
A, nie. Jeżeli chodzi o grafikę, to wszystkiego uczyłem się sam z internetu, z YouTube'a, z poradników i tutaj jest bardzo też ważna rzecz, że nie wydałem ani złotówki na te poradniki. To jakby też czasami opowiadam o tych swoich początkach, że uczyłem się wszystkiego głównie z YouTube'a lub z jakichś darmowych poradników i wszystko jakby dał mi internet. To, co robię teraz, to czym zajmuję się teraz, to tak naprawdę wykształtował mnie internet. Jakby internet były moimi studiami, że tak powiem, a inżynieria systemów informatycznych, no niestety, znaczy stety papier mam, ale jakby w tym kierunku dalej nie poszedłem. Chociaż mam zajawkę na to, żeby z powrotem gdzieś tam wrócić, pouczyć się troszeczkę programowania, ale trochę czasu brakuje, ale gdzieś tam ten zalążek taki jest, żeby gdzieś sobie do C++ na przykład wrócić i coś tam podziałać, ewentualnie może coś w Javie.
To ciekawe, ja właśnie też pamiętam, zaczynałem wszystko się zaczęło od gry komputerowych, to była Tibia dla mnie.
To o, było, też znam.
Kojarzysz taką
znam, grę. Znam.
I właśnie to ta sama historia, co z tobą, no nie? Że trzeba było postawić serwer. Serwer potrzebował bazy danych, więc ja grzebałem w tym PHP, MySQL-u później. Do tego jeszcze strona, oczywiście wcześniej trochę tak grzebałem w tym HTML-u też, więc trzeba było postawić tą stronę i to było właśnie taką motywacją na początku, żeby robić jakiś side project. Ja zawsze każdemu, z kim rozmawiam, polecam i sam też robię side projects, bo ja uważam, że te side projects to są takie najważniejsze rzeczy w sumie, gdzie testujesz swoją wiedzę i swoje skille przed tym, zanim je skomercjalizujesz, zmonetyzujesz. I po prostu sprzedasz to, no nie?
Dokładnie.
Jako coś bardziej takiego wartościowego. I przede wszystkim jest to pasja, więc bardzo taka podobna historia. I też grałem w CS-a, więc coś pamiętam.
A, czyli grę jak najbardziej znasz. No i jakby tak. Wszystko zaczęło się od gier, można powiedzieć, gdzie teraz w sumie tak e-sport próbuje się troszeczkę przebić, żeby pokazać, że jednak z tego też można żyć i gry to nie jest tylko zło, ale jakby no też trzeba trzymać rękę na pulsie, to też jest ważne.
Tak jest, zgadza się. A jak zaczęła się twoja przygoda na YouTube? Czy chciałeś od początku tworzyć jakieś treści i poradniki graficzne? Kanał swój?
Przygoda na YouTubie zaczęła się w 2015 roku. Wtedy w ogóle nawet nie myślałem o tym, żeby pokazywać grafikę, żeby customować. Nie miałem w ogóle o tym pojęcia, że będę coś takiego robił. Ja postanowiłem, że zacznę nagrywać gry. Chciałem stworzyć, po prostu miałem taką chęć, oglądając różne treści na YouTubie, że fajnie by było zrobić swój kanał, nagrywać gry, stworzyć swoją społeczność, rozwijać się po prostu tak kreatywnie i zacząłem od kanału gamingowego. Nagrywałem gry, no ciężko było z tymi wyświetleniami na początek, ale jakby lubiłem to, robiłem, no i w pewnym momencie gdzieś tam więcej było pracy, więcej trzeba było się skupić na pracy, no i trzeba było trochę tego YouTube'a odpuścić, tym bardziej jak widziałem, że po prostu zbytnio te wyświetlenia nie są dobre, ale tak co jakiś czas, czy wypuściłem odcinek, czy po prostu ciągnąłem live'y dalej. Ale w międzyczasie rozmawiałem właśnie ze znajomymi, którzy mówili, że fajnie to wszystko wygląda, ale może rób coś, na czym znasz się najlepiej. Mówię, bo jednak w gry lubisz sobie pograć, ale to bardziej tak powiedzmy amatorsko, zbytnio się na nich temat nie wypowiesz. No to może zacznij grafikę. No i ja wtedy zacząłem się zastanawiać, mówię, no nie wiem, no kto będzie chciał oglądać grafikę, kto będzie chciał oglądać live'y z projektowania. To jest takie, no takie nudne, według mnie to wtedy było. I szukałem takiego rozwiązania, w jaki sposób można to zrobić, żeby trochę tą grafikę urozmaicić. I wtedy przyszedł pomysł, że połączyłem grafikę razem z projektowaniem elementów do gry, właśnie do Counter-Strike'a. Wtedy tam projektowało się różne kolorowe skiny do broni, jakieś rękawiczki i tak dalej. I to ludziom się strasznie spodobało. To było pierwsze wybicie mojego kanału, gdzie na live wchodziło 1500 osób, 1300 osób. I to było tak przez 2-3 tygodnie. To wtedy robiłem live dzień w dzień, można powiedzieć, żeby tą falę złapać i żeby to dalej poszło. Ale niestety jakby ludzie również się nudzą. No i po 2-3 tygodniach, no ile można oglądać tego projektowania tych skinów. No i wtedy zacząłem szukać czegoś nowego. Zacząłem wrzucać też poradniki z projektowania, które się całkiem fajnie przyjęły. Ludzie oglądali, gdzieś tam tą niszę udało się złapać taką, która się powoli rozwijała. No te subskrypcje nie przychodziły tak szybko, ale powoli się rozwijała i ludzie, którzy lubili właśnie projektowanie, gdzieś tam się tym interesowali, to ewoluowało do poradników. Później miałem jakąś taką chwilę przerwy, robiłem też wywiady, to nawet można znaleźć dwa wywiady, jeden jest właśnie z Robertem Burnejką u mnie na kanale, jeden jest z twórcą internetowym z Izakiem i jakby chyba na tych dwóch wywiadach tak naprawdę się skończyło. To gdzieś tam testowałem, w ogóle mój kanał to jest taki jeden wielki worek testów, w którym próbowałem wszystkiego. Nawet zacząłem robić vlogi. W pewnym momencie zajarałem się strasznie twórcą internetowym ze Stanów Zjednoczonych, Peterem McKinnonem. Nie wiem, czy kojarzysz go.
Nie kojarzę, sprawdzę.
No, on chyba ma około 4 czy 5 milionów subskrypcji. On jest takim bardzo kreatywnym, on jest i fotografem, jest i magikiem, chociaż tego za bardzo już nie pokazuje na kanale, ale jest fotografem, kręci wideo i robi to niesamowicie. I ja się nim zajarałem i w taki sposób starałem się troszeczkę od niego podpatrzeć i robić vlogi. I zrobiłem pierwszy vlog, który zrobił chyba, aktualnie zatrzymał się tam na 116 tysiącach wyświetleń, gdzie razem ze znajomymi wycięliśmy w jeziorze krę lodową i zrobiliśmy z tego karuzelę. To wtedy RMF Max pisało nawet o tym.
Wow.
I w sumie były chyba 3 czy 4 vlogi, które jeszcze zrobiłem. I jakoś tak znów gdzieś tam te wyświetlenia pospadały i znów zacząłem szukać czegoś po prostu nowego. Wróciłem w sumie też z powrotem do tej grafiki, żeby troszeczkę to nadrobić i szukać jakby wyjścia z tego, żeby pokazać się gdzieś szerszej publiczności, szukać tego sposobu. Wtedy jeszcze zbytnio nie znałem działania, można powiedzieć, algorytmu YouTube'a, chociaż do tej pory ciężko dla kogokolwiek jest go zrozumieć, mimo tego, że przyszedłem tam szkolenia i tak dalej, ale teraz jest po prostu mi łatwiej tworzyć treści dzięki jakby temu doświadczeniu. Dlatego ten mój kanał tak ewoluował i później przyszedł czas, gdzie stwierdziłem, że próbowałem, taki test był, mówię, stuninguję sobie raz obudowę od komputera. Raz ją stuningowałem, w ogóle nawet nie nazywałem tego customem. Fajnie to wyszło, zrobił film chyba 100 tysięcy wyświetleń, ludziom się to spodobało. Gdzieś to w pewnym momencie odpuściłem, ale miałem już z tyłu głowy, że to był fajny pomysł, mi się podobało i zacząłem gdzieś tam kombinować właśnie z tymi customami. Bardziej w pewnym momencie, kiedy próbowałem jeszcze grafiki, jakichś tam różnych innych eksperymentalnych rzeczy. Ja nawet u siebie na kanale robiłem klimatyzację. To było w ogóle coś strasznie hardkorowego, gdzie musiałem zrobić klimatyzację albo szlifowałem aluminiową kulę. Nawet do takich rzeczy dochodziło. Tutaj trzeba to wprost powiedzieć, że eksperyment był niezły. No i później zdecydowałem, po takim jakby, wtedy był chyba nawet półroczny przerwa w filmach, szukałem gdzieś tam, spisywałem sobie pomysły, oglądałem, bardzo mi się podobało właśnie na zagranicznym YouTubie, jak różni twórcy zmieniali, customowali swoje obuwie. To w ogóle, ja strasznie mi się to podobało i gdzieś tam zawsze bałem się spróbować, ze względu na to, że po pierwsze buty są dosyć drogie, na takich, żeby fajnie pokazać to w filmie, i jednak akcesoria też były dosyć drogie, ale w pewnym momencie się po prostu przełamałem i powiedziałem, że zrobię to, ale u nas w Polsce był problem taki, że niewiele osób na YouTubie wiedziało, co to znaczy custom, co to jest w ogóle za słowo. Nawet wpisując, gdybyśmy bardziej to delikatnie spolszczyli pod personalizację, chociaż to też nawet nie jest takie typowo polskie słowo, to ludzie też by nie wiedzieli, nawet na miniaturce. I wtedy stwierdziłem, że potrzebuję takiego bodźca, który pomoże mi to pokazać szerszej publiczności. I dzięki temu, że znałem kilku YouTuberów, w pierwszej kolejności był to dosyć znany DJ Palasite, dla niego zrobiłem pierwszy raz buty i ten film zrobił chyba ponad 300 tysięcy wyświetleń i powoli robiąc kolejne rzeczy, zacząłem pokazywać swoją twórczość, uczyć jakby widzów na YouTubie, tych, którzy nie znali słowa custom, co to znaczy. Więc teraz jakby już to słowo jest bardziej popularne i łatwiej teraz jest już mi dotrzeć do tych osób. To tak można powiedzieć, całą tą ewolucję, w miarę mam nadzieję, że w pigułce udało mi się to powiedzieć.
Właśnie chciałem tutaj wrócić do tego słowa custom, bo będąc w biznesie od kilku lat, widzę, że teraz trendem staje się właśnie personalizacja. Ona zawsze była gdzieś, bo to uderza w człowieka, jesteś bardzo stargetowany, ale przez jakiś czas mieliśmy taką automatyzację, a teraz znowu widzę taką automatyzację, natomiast ta personalizacja musi być tam i powiedziałeś, że to nie jest to słowo, no nie ten custom, ta personalizacja, to jakie jest to polskie słowo? Znalazłeś coś takiego?
Do tej pory nie znalazłem słowa, które moglibyśmy zamienić na polskim. Nawet można by powiedzieć tuning, ale tuning też nie jest polskim słowem, więc do tej pory nie znalazłem takiego zastępczego słowa naszego, polskiego, które mogłoby być w tytułach u mnie w filmach, żeby pokazać ludziom, co to takiego jest. Więc tutaj jest bardzo dużo nadrabiamy miniaturką też, pokazując, bo nawet jeżeli ktoś nie wie, co to jest słowo custom, to ja pokazując na miniaturce powiedzmy buta i przykładam do niego pędzel razem z farbą, no to nawet jak ktoś nie wie, to o, gość będzie malował but. Nie? Już to widząc, więc nawet już później tytuł zbytnio nie jest ważny dla takiej osoby. Ale czasami osoby też na tytuł zwracają uwagę, więc musiałem to pokazać, co to jest właśnie ta customizacja.
Tak jest. Miałeś, tak jak wspomniałeś, również okazję współpracować z dużymi firmami czy celebrytami. Skąd taki pomysł i jak udało ci się, nie jak ci się udało, jak to zrobiłeś, że nawiązałeś kontakt z tymi osobami, z tymi firmami?
Na samym początku w ogóle nie myślałem o tym, żeby gdzieś tam nawiązywać, bo robiłem swoje i gdzieś, no wiadomo, z tyłu głowy człowiek ma, że fajnie by było z jakąś marką współpracować. I pierwszy taki przełom był wtedy, kiedy zrobiłem film Czy praca w domu jest łatwa i przyjemna? Był taki vlog. Nie był on tam jakiś mocno popularny, ale postarałem się, żeby jakościowo był fajny. Postawiłem sobie lampy i tak dalej. I nagrałem go w kuchni, zmontowałem i wtedy odezwała się do mnie firma BenQ, agencja, która prowadzi firmę BenQ i wtedy zaproponowali mi pierwszą współpracę, co prawda barterową, ale dla mnie to było coś, bo mogłem pokazać ich ich monitor. Ten monitor jakby przydał mi się do pracy, zresztą mam go po dziś dzień. I jakby to była taka pierwsza współpraca. Później jak troszeczkę kanał, tak można powiedzieć, osiadł, tych współprac nie było. Dopiero w momencie, kiedy w sumie zacząłem się właśnie zajmować personalizacją. I jeżeli chodzi właśnie może w pierwszej kolejności o kontakty, powiem jak to wygląda z kontaktami. No tutaj jakby zawsze wchodzi w grę znajomości. Dla małego twórcy ciężko jest napisać do dużego youtubera, który na przykład, nie wiem, słuchaj, mam fajny pomysł, mógłbym zrobić tobie coś takiego. Nawet jeżeli odpiszę do ciebie, to już będzie cud, bo jest zawalony wiadomościami od swoich widzów i ciężko w ogóle nawet dostać maila prywatnego gdzieś znaleźć, więc trzeba mieć znajomość, żeby do takiej osoby się dostać. Mi się udało, bo akurat w Węgorzewie organizowane są regaty youtuberów, więc udało mi się paru twórców poznać osobiście. No i jednym z tych pierwszych właśnie był DJ Palasite. Poznałem też Magic of Y, magika naszego polskiego, który również miał kilka kontaktów, który skontaktował mnie następnie z Blokiem, największym polskim youtuberem, dla którego wykonywałem case'y telefonów, który film też bardzo ładnie został przyjęty. No i później Blołek polecił mnie swojemu znajomemu, też dużemu youtuberowi. No i te koło zaczęło się tak jakby toczyć dalej i udało mi się gdzieś tam nawiązać kolejne współprace. Tylko to było jakby, wiesz, to są współprace z youtuberami. One nie dają ci bezpośrednich pieniędzy, tak? Nie, jakby nie jesteś w stanie utrzymać się z tego, że masz kontakt z youtuberem. I w pewnym momencie odezwał się do mnie Adam z agencji Melmac, który zobaczył moje filmy, no i napisał, czy mógłbym jakby zaoferować twój kanał w mojej ofercie do różnych firm i tak dalej. Ja mówię, no spoko, nie ma problemu, jakby... Wtedy, czytając tego maila, pomyślałem, że mówię, no miałem gdzieś tam z 2-3 maile takie, że ktoś tam gdzieś do swojej oferty mnie wrzucił. I mówię, to pewnie taki kolejny też przykład tego, że gdzieś tam wrzuci mnie do oferty i tak dalej. Ale po kilku dniach odzywa się, słuchaj, zainteresowana jest tobą firma Asus. Mówię, o, Asus, mówię, to wiesz, ty słyszysz słowo Asus, no to fajnie. No i udało się nawiązać pierwszą współpracę. Dzięki Adamowi z Asusem i współpracujemy po dzień dzisiejszy razem. I następnie później Adam kilka dni później, słuchaj, Komputronik chce z tobą nawiązać współpracę. Mówię, co? I wiesz, taki zdziwiony, że wiesz, to dopiero gdzieś tam ten kanał rusza. Tak, i udało się i pracujemy z Komputronikiem dalej jakby cały czas. Plus dodatkowo w trakcie wpadają gdzieś dodatkowe współprace, firmy się odzywają, chcą pokazać swój sprzęt, bo teraz wiadomo, jest więcej wyświetleń, gdzieś tam stało się to popularne. Moje filmy... widzi więcej osób poprzez to, że YouTube je proponuje i nie dość, że trafiają do moich widzów, to plus trafiają do potencjalnych firm, agencji, które widzą na stronie głównej, wchodzą, on jest fajny, dajmy mu produkt, zapłaćmy mu, zróbmy z nim fajny odcinek. No i to się w taki oto właśnie sposób wszystko napędziło.
Mhm. Czyli u ciebie ta personalizacja, wrócę na chwilkę jeszcze do tej kwestii, polega na takim artystycznym przełożeniu, na przekonwertowanie, przemienienie jakiegoś danego przedmiotu, tak jak powiedziałeś, żeby był po prostu wyglądał kozacko.
Dokładnie. No to jest właśnie na takiej zasadzie. Jeżeli powiedzmy mamy buty, kupuję białe buty, no to staram się albo dostosować te buty pod upodobanie danego twórcy, danej osoby. Jeżeli lubi, nie wiem, dany serial, powiedzmy robiłem buty La Casa de Papel, Domu z Papieru, robiłem dla siebie, czy kurtkę, czy robiłem dla danego youtubera, powiedzmy motyw z bajki Dragon Balla, bo on lubi, no to w taki sposób staram się właśnie te rzeczy zmieniać, żeby z tych zwykłych rzeczy stały się takimi przedmiotami, które będą się kojarzyć z danym twórcą, będą się kojarzyły z danym serialem, bajką, czy po prostu motywem, który lubi. Pierwsze buty, które robiłem, były robione dla właśnie DJ Palasida i tam był motyw niedźwiedzia. On lubi niedźwiedzie, powiedział, że lubi... On do mnie powiedział, ja lubię kolor żółty, czarny i chciałbym, żeby był niedźwiedź. I ja po prostu takie buty mu przygotowałem. Nikt takich więcej nie ma, więc na takiej zasadzie to wygląda. Z myszkami, z padami do konsol, wszystko wygląda tak samo. Staram się, żeby one były gdzieś tam dostosowane do danej osoby, jeżeli są na zamówienie, a jeżeli nie, no to po prostu wymyślam sobie jakiś motyw i po prostu robię personalizację taką luźną.
A z twojego doświadczenia i z twoich obserwacji, jak widzisz w ogóle to, że ludzie odbierają właśnie, jak ludzie odbierają personalizację, dlaczego przykładają aż taką wartość, jest to dla nich tak, oczywiście powiedziałeś o tych kwestiach, że to lubią taki kolor, jakiś tam element, ale ja to z punktu widzenia biznesowego chcę to trochę rozłożyć, bo mam oczywiście projekty digitalowe, takie technologiczne i właśnie ta personalizacja jest teraz numerem jeden z tego, co ja widzę. Ludzie chcą mieć swoje rzeczy, swój branding, swoje logo, wiesz, mimo to, że software jest taki sam i powielamy często rzeczy, ale jest to, czy tak na przykład buty, nie są powielone, ale jest to ich. Czego to dotyka u nich? Czy to jest to kwestia ego? Jest to kwestia o co chodzi? Dlaczego ludzie potrafią aż taką wartość przyłożyć do tego? A nie tylko, okej, białe buty, spoko.
Wiesz co, to zależy, bo są takie jakby dwie grupy. Jedna grupa to jest takich typowych widzów, takiego typowego Kowalskiego, który po prostu chciałby mieć inne buty, powiedzmy. Ma na to budżet, on lubi mieć coś takiego innego, co nie ma ktoś inny, powiedzmy, tak? To jest jak powiedzmy, czy z samochodami, chcesz mieć lepszy samochód, czy chcesz mieć, nie wiem, lepszy sprzęt. No i ktoś po prostu chce mieć buty ze swoimi inicjałami i tak dalej, więc jakby składa na to zamówienie. To tak samo jak z tablicami rejestracyjnymi do samochodów, jak zamawiasz na przykład spersonalizowane. I to wydaje mi się, że to jest pod tym względem jakby bardziej... No bym powiedział, że tutaj ludzie, bo po prostu chcą mieć taki przedmiot, że tak powiem. Lubią to, chcą mieć coś wyjątkowego i po prostu w to inwestują. A jeżeli chodzi o drugą strefę, czyli strefę takich firm, które na przykład zlecają personalizację, tutaj bardziej wchodzi temat pokazania przedmiotu, czyli zamiast zainwestować w kolejnego twórcę, który może po prostu pokazać ten przedmiot i pokazać jak działa, mają opcję, że ja ten przedmiot zmienię całkowicie jego wygląd, dodatkowo go pokażę i jeszcze troszeczkę o nim opowiem. Nie tak samo, jak wiadomo, ktoś profesjonalny, kto zajmuje się technologią i tak dalej, jest w stanie, nie wiem, pokazać każdy aspekt tej rzeczy, ale ja jestem w stanie ją przedstawić, czy to myszkę, czy klawiaturę, czy jakikolwiek inny przedmiot, który jestem w stanie spersonalizować i dostaje on jakby dodatkowo jeszcze wygląd. No i robi się w tym cała otoczka, że udało się, jak to można pomalować myszkę na przykład, nie? Albo jak to można pomalować pada, to nie zejdzie i tak dalej. I pojawiają się właśnie takie pytania, no i to się napędza, że taka firma nie dość, że ma coś wyjątkowego, dostaje na przykład to z powrotem, jeżeli chce i może postawić sobie na półkę, dodatkowo jeszcze ma wyjątkowy film, nie taki jak zawsze, że tak powiem.
Okej, rozumiem. A jakie korzyści dostrzegasz biznesowe, ale nie tylko, z aktywnego prowadzenia i rozwijania swoich profili w mediach społecznościowych? Rozmawialiśmy o tym przed nagraniem odcinka właśnie w kwestii poprzedniego nagrania z Mirkiem Burneką, gdzie rozmawialiśmy o social mediach. Mhm. Mógłbyś opowiedzieć teraz o tym twoim spostrzeżeniu przy, ile masz tam, 145 tysięcy osób?
145 tysięcy, tak,
subskrybentów. I tam na TikToku też masz, ja na TikToku w ogóle nie jestem, także w ogóle nie jestem zaprzyjaźniony z tą platformą. Opowiedz z twojego doświadczenia, bo znamy osoby razem, które mają nawet po milion tych subskrybentów i ja słyszę od tych osób, że to się nie przekłada jakoś tam na biznes bezpośrednio. Ma to wpływ, bo jest to numerek, robi to swoje, ale chciałem poznać twoją opinię właśnie, bo powiedziałeś, że masz właśnie inne zdanie niż to, co słyszałeś do tej pory u nas na kanale.
Tak. Znaczy po części się oczywiście zgadzam z tym, ale może najpierw zacznę właśnie od social media, jak one po prostu wpływają, oprócz tego, że jest jakby biznes. U mnie social media działają w taki sposób, że staram się pokazać troszeczkę też siebie w tych social media. Starać się dzięki Facebookowi, bardziej Instagramowi i nawet tablicy na YouTubie, starać się łączyć społeczność, bo im więcej tej społeczności uda mi się połączyć, przyzwyczaić do tego, że publikuję często, że oni mogą się spodziewać danego dnia, powiedzmy, czy to filmu, czy zdjęcia, czy czegokolwiek, to zawsze oni bardziej, ja jestem bardziej w stanie się z nimi połączyć, że robimy tą grupę, że później na przykład, gdy są spadki na YouTubie, gdy powiedzmy jest dołek z wyświetleniami, bo akurat są testy algorytmów lub jakieś filmy po prostu się nie spodobały widzom, to zawsze jest to grono, które ten film po prostu obejrzy, bo lubi, bo wie, że po prostu mnie ogląda i bardziej też oprócz właśnie biznesu staram się gdzieś tam tą społeczność tworzyć. Dla mnie to jest też takie tworzenie społeczności. A jeżeli chodzi właśnie o te numerki, cyferki i tak dalej, to jeżeli chodzi o przekładanie, no to właśnie Im większy twórca, to się nie przekłada, jeżeli chodzi o, powiedzmy, nie wiem, ma 4 miliony, 2 miliony, milion subskrybentów, a wyświetlenia ma 100 tysięcy, 200 tysięcy. Po części niestety, mimo tego, że są te małe wyświetlenia nieporównywalne do tego, jakie są subskrypcje, to ludzie dalej patrzą na wynik subskrypcji, jeżeli chodzi o agencje, jeżeli chodzi o firmy, bo jest to ktoś znany. No i łatwiej dla takiej osoby dostać deala, nie wiem, z Coca-Colą, z Reebokiem czy z inną wielką firmą, bo ta firma zainwestuje bardziej w taką osobę, żeby umocnić, po prostu uświadomić swoją marką lub nowym produktem większe grono ludzi. Też rozmawialiście na temat właśnie jakby targetu i tej zawężonej grupy odbiorców. Tutaj też jakby są firmy, które będą inwestowały w te kanały, które mają, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy, 5 tysięcy nawet subskrybentów. Będą takie firmy, bo będą chciały, nie wiem, pokazać, powiedzmy, tak jak ja wcześniej miałem, powiedzmy, tablet graficzny. No i wiadomo, jak jest kanał graficzny, no to jest tam 5 tysięcy osób, to jest tylko i wyłącznie ludzie, których to interesuje, więc tam może się trafić 5-10 klientów, którzy kupią taki tablet graficzny, powiedzmy, za 2 tysiące. Ale na przykład dla takiej firmy jak, nie wiem, Pepsi, ich to nie interesuje, jaki to będzie przedział wiekowy i tak dalej. Oni chcą dużego, sławnego, dobrego i w niego inwestujemy, aby był czysty, żeby nie miał jakichś tak zwanych dram w internecie, i pokazujemy nim swój produkt. Więc jakby to są właśnie dwie różne ścieżki i tutaj właśnie tego po części się zgadzam, że oczywiście tak jest, ale po części też te liczby robią swoje w przekładzie na biznes i na pieniądze.
I wspomniałeś też o tym, że tak naprawdę łączenie się z innymi youtuberami, czyli taki maybe to jest ten cross-selling, nie wiem, że tak, łączenie tak, się różnych
takie
marek.
Takie crossowanie, bo u nas po prostu tak crossowanie.
Audiencji takich, no nie, czyli swoich jakby odbiorców łączenie, no nie, poprzez właśnie to, co my teraz też robimy. Powiedziałeś, że to nie przynosi, wiadomo, bezpośrednio, nie monetyzuje, ale monetyzuje co, żeby oni też wiedzieli z twojego doświadczenia?
Znaczy, powiem ci, jak to wygląda, bo są dwa rodzaje crossów. Jest taki, tak jak ja to mówię, jest taki cross chamski, można powiedzieć, czyli po prostu jest youtuber, crossuje się z youtuberem i to jest takie mega udostępnianie siebie nawzajem, powiedzmy, albo tego mniejszego youtubera. I na przykład ten większy youtuber mówi, no wbijajcie, subskrybujcie tą osobę, śledźcie go i tak dalej, zostawcie subskrypcję. I to jest największy błąd na YouTubie, jaki po prostu można zrobić. Jest to nienaturalne subskrybowanie, bo później ci widzowie, którzy kliknęli subskrypcję sztucznie, po prostu dostają jako nowi widzowie powiadomienia o twoich nowych filmach i oni w te filmy nie klikają. I oni zabijają ci kolejne filmy. To jest ten problem, że ci nowi widzowie nie chcą tego robić. I na przykład ja, crossując się z danym youtuberem, ja nie wymuszam na nim, że on ma dla ludzi powiedzieć, subskrybujcie tą osobę. Wejdźcie i wciśnijcie przycisk subskrybuj, bo to jest najgorsza rzecz. To jest tak, że ja na przykład, jeżeli robię dany produkt, no na przykład rozmawiam, czy na Insta Stories mógłby mnie na przykład oznaczyć, jako po prostu na Instagramie, bo na Instagram działa troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o crossy, bo ludziom się po prostu to gdzieś wyświetli, zostawią serduszko lub nie. I to też są zasięgi, ale na YouTubie na przykład mogą dać swipe up na Insta Stories, żeby bezpośredni link był i ludzie wchodzą na film. Okej, jest wyświetlenie, ale jeżeli tej osobie nie spodobał się mój film, to po prostu wyjdzie. Ona nie ma w głowie, że ma wejść i wcisnąć przycisk subskrybuj, tylko ona w głowie ma to, że o, on polecił ten film, zobaczmy. Wow, super film. Zostawię subskrypcję, bo następny mi się spodoba. I to jest właśnie to, żeby nie zabijać swojego kanału takimi sztucznymi subskrypcjami. Więc to są te dwa crossy. Albo taki mega dramatyczny, czyli wciskanie subskrypcji, to nic ci później nie da, tylko liczby i na milionowym kanale będziesz miał 10 tysięcy wyświetleń. Albo będziesz miał taki, że będziesz miał, powiedzmy, 100 tysięcy wyświetleń, ale będziesz dobijał wyświetleniami do 50 tysięcy na przykład. Nie? I to już jest spoko. To jest taka duża różnica.
No właśnie, to z tobą to jest też tak, że czym bardziej mówisz, nie subskrybujcie, nie wchodźcie na mój kanał, nie patrzcie, kim ja jestem, to tym bardziej ludzie chyba są zainteresowani też, nie? Taki trochę reverse podejście, ale tak
znaczy,
naturalnie.
To jakby teraz w tym momencie, powiedzmy, ale gdzieś tam w ogóle, wiesz, no ja nie mówię, żeby nawet ci twórcy, którym coś tam zrobiłem, żeby mówili, wchodźcie i nie subskrybujcie, tylko po prostu, żeby gdzieś tam wrzucili, powiedzmy, link do filmu, że tutaj chłopak zrobił mi te buty, no i oni po prostu wchodzą, tak? I on nic nie mówi o subskrypcji ani nic, tylko oni wchodzą sami i po prostu jest na tym. A to, że ja na przykład na filmie, na koniec, podczas prezentacji mówię o tym, żeby zasubskrybować kanał i tak dalej, to jakby już jest po mojej stronie filmu i ja wtedy ludziom jakby od siebie przypominam, jeżeli im się spodobało, no to wtedy to zasubskrybują. Bo wiesz, duzi twórcy mają coś takiego, że oni mają siłę w swojej społeczności. Jeżeli oni powiedzą, że zasubskrybuj, to większość osób powie, o no dobra, no tak powiedział, że zasubskrybować, no to go zasubskrybuję i to zrobią. Ale to jest właśnie źle, to jest bardzo, bardzo złe dla algorytmu na YouTubie, bo później będzie wyświetlał, będzie obniżał klikalność miniatury, watch time i to niestety tak się skończy źle. Kanał umrze takim sposobem, mimo tego, że będzie miał dużo subskrypcji.
Ciekawe, bardzo właśnie ciekawe. Wiesz co, my tam nie mamy jakoś dużo subskrybentów, jeżeli chodzi o nasz kanał na YouTubie. Nigdy nie robiłem tego kanału, czy tam nie robiliśmy jako firma, żeby mieć, nie wiem, dziesiątki tysięcy subskrybentów. Jest to czysto po prostu po to, żeby komunikować to, co my robimy. I po to, żeby rozwijać taki employer branding, no nie, czyli markę firmy po prostu, żeby zachęcać ludzi, którzy chcieliby z nami pracować, czy tam nawet klientów, którzy już z nami są lub tam gdzieś sobie grzebią, patrzą, kim jesteśmy w internecie, no nie?
Znaczy ja ci powiem tak, sorry, że ci przerwę, ja ci powiem właśnie, bo przeglądając właśnie wasze podcasty, dla mnie takie podcasty zawsze kojarzą się z książkami, których ja na przykład strasznie nie lubię czytać, ale w końcu chciałbym się za to wziąć i mieć trochę więcej czasu, żeby poczytać książki i na przykład wolę odpalić sobie też takiego podcastu i posłuchać, w jaki sposób inne osoby osiągnęły coś, co zrobiły i to jakby fajnie się tego słucha. Na przykład można wyłapać błędy, powiedzą jak to zrobiły, jak do tego doszły, czego się obawiały i tak dalej. I tutaj już można kilka takich rzeczy wyłapać. I to jest właśnie jak z czytaniem książki. Wiele osób nie lubi czytać książki i wiele osób też nie lubi oglądać takich podcastów, no nie? Ale ta garstka, która będzie oglądać te podcasty, ona będzie się zwiększać, no bo jednak to jest coś dla ludzi, którzy chcą z tego pewne rzeczy wyciągnąć, chcą się gdzieś tam dalej rozwijać. Więc jakby, no ja pod tym względem bardzo lubię takie podcasty.
Jasne. Dzięki w takim razie. I mam ostatnie pytanie dla ciebie. Będziesz mógł lecieć, robić więcej tuningów, customizacji czy personalizacji. Może ktoś z widzów, kto wie, może to jakiś polonista jest, drugi Mickiewicz, który
pomoże nam.
Jakiś pomoże nam, dokładnie. Także widzisz, zadanie, żeby zrobić engagement dla audiencji. Słuchaj, od 2010 roku prowadzisz swoją własną agencję reklamową, cproject.pl, podlinkujemy tutaj. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat prowadzenia agencji i tworzenia kontentu? Skąd na to wszystko czas bierzesz? Słyszałem już o delegacji, że ludzie delegują i tak dalej, ale jednak jako taki twórca hands-on pewnie dużo rzeczy ty robisz. Zresztą pracowaliśmy nad projektem dla Roberta Burnejki, tak, więc tam też działaliśmy. Tak. No nie? Jak to ogarniasz w ogóle wszystko razem?
Znaczy tutaj teraz, dobrze, że zapytałeś w ogóle o tą agencję. Agencję, tak jak mówiłeś, prowadzę od 2010 roku i ona głównie zajmowała się tematami graficznymi. Później troszeczkę wrzuciłem tam nawet wideo, więc dużo było nagrywania wideo, nawet gdzieś tam za sobą mam jako operator mniejsze produkcje telewizyjne, niskobudżetowe, więc tutaj też pod tym względem działałem. Bardzo duży błąd popełniłem, że w pewnym momencie nie zatrudniłem pracownika. Teraz jestem właśnie na etapie, gdzie będę tego pracownika w tym roku zatrudniał, który będzie mi to pomagał. Wtedy zrobiłem błąd, pewnie firma by mi się szybciej zaczęła rozwijać, ale jak na przykład poprzednik, z którym rozmawiałeś, jeku nie Robert, tylko...
Mirek,
właśnie zaszy Robert przez nazwisko mi się już biło w głowę. Też on powiedział, że w wieku 30 lat dopiero gdzieś tam łapał te doświadczenie z biznesem i tak dalej. No i u mnie w sumie jest podobnie, ja mam 30 lat i gdzieś tam też staram się tych nowych rzeczy uczyć w prowadzeniu biznesu, czyli teraz zatrudnić pracowników i tak dalej, to się rozwijać. Tam popełniłem ten błąd. No i teraz tą agencję prowadziłem i teraz nie jestem w stanie tego razem połączyć. Dlatego też jakby zatrudniam pracownika i agencja, można powiedzieć, że ona upadła przy pierwszym lockdownie, który był w Polsce.
Wow.
Ona upadła i to ze względu na to, że ja współpracowałem w większości, tak 90% firm, z którymi współpracowałem, były to firmy eventowe. I to jak padł lockdown, to te firmy wszystkie się zamknęły i one automatycznie zlecenia, które mieliśmy w trakcie, zostały przerwane, które były zaplanowane, zostały z kalendarza usunięte, no bo nie byliśmy w stanie tego zrobić. I wtedy to było tak, że albo usiąść i płakać, albo wymyśleć biznes, który będzie odporny na kolejny lockdown. No bo każdy, kto jest inteligentny w miarę, wie, że taka pandemia nie przychodzi w 3 miesiące. No nie ma takiej opcji. Zresztą każdy widział, co się dzieje na świecie. I kwestia była taka, że ja powiedziałem, kurczę, mam 3 miesiące, bo przez 3 miesiące jestem zwolniony z ZUS-u. Dostałem 5 000 z Urzędu Pracy, więc mówię, mam 3 miesiące, że albo się przebranżowię, albo zdobędę innych klientów. I sobie przeanalizowałem też, że nie, idę 100% w YouTube'a. Mam tam jakieś wyświetlenia, może się uda dostać te firmy, robię to na 100% i lecę w to, mam na to 3 miesiące. Jak się nie uda, to później coś będę wymyślał, może akurat ta pandemia minie, ale wykorzystałem te 3 miesiące tak produktywnie, żeby rozwinąć tego YouTube'a. Udało się, to załapało, no i później już kolejnych lockdownów jakby się nie obawiałem. Wiedziałem, że już to poszło, no to lecimy. Chociaż YouTube jest taki i trzeba o tym bardzo, bardzo pamiętać, że dzisiaj jesteś, jutro ciebie nie ma. To tak działa i to tak trochę odbijając od tematu, ale to jest dosyć ważne. Wielu młodych twórców internetowych, źle, że u nas nie ma takich psychologów, którzy pomagają takim twórcom, że są na fali. Ta fala spada i oni już nie są w stanie psychicznie sobie z tym poradzić. Oni bardzo często wpadają w depresję. To jest straszne i te kanały, które były wartościowe, zamiast pomóc im, żeby oni złapali motywację i poszli dalej, poszukali innego pomysłu, no to jakby gdzieś tam tracą swoją mobilizację, wpadają w depresję i to jest straszne. I to jest coraz częściej, o tym się nie mówi, ale to tak niestety działa. Więc...
Myślisz, że to jest psycholog, czy po prostu brak doświadczenia biznesowego?
Wiesz co, no, brak doświadczenia biznesowego, tylko twórcy internetowi, pamiętaj, że to są też tacy, którzy mają 13, 14, 15 lat, nie? I wow. Tutaj ciężko jest od nich wymagać doświadczenia okay. biznesowego, nie? Więc tutaj wchodzi temat psychologa, bo jeżeli masz 18, 20, 21, to już ten jest wiek taki, że jesteś w stanie sobie z pewnymi rzeczami poradzić, no to okej, okay, to już tutaj możemy mówić o doświadczeniu biznesowym, ale ci młodzi, jeżeli nie będą mieli wsparcia rodziców pod tym względem, a będą zaczęli zarabiać horrendalne pieniądze i później w pewnym momencie ta sława ich spada, bo w pewnym momencie ostatnio właśnie Adam z tej agencji Melmac powiedział, że ze wszystkimi twórcami na internecie i z ich kontentem, który wymyślą, jest jak z serialem. Z każdym kolejnym sezonem jest coraz gorzej, jest coraz nudniejszy i tak dalej. I dopóki nie wymyślisz nowego serialu, nowego kontentu na YouTubie, na swoim własnym kanale, to będzie to spadać. No ludzie nie będą cały czas oglądać customów. Ja na przykład jestem teraz w takim małym dołku na YouTubie i już spisuję nowe pomysły, żeby pozwiększyć watch time, klikalność, miniatury, to wszystko, żeby to wszystko zebrać do kupy. Bo ja już widzę, że jest ten spadek i już trzeba się ratować. A nawet powinienem robić to jeszcze wcześniej. Więc to jest bardzo ważne, nie? I to te doświadczenie gdzieś tam się przydaje, a niektórym właśnie jego brakuje i nawet fajne kanały gdzieś tam no, przestają istnieć w bardzo szybkim tempie.
Bardzo ciekawe. Dziękuję w takim razie, Łukasz, za twój czas. Już tak na odchodne, jak ludzie, którzy są zainteresowani współpracą z tobą, czy nawet albo pracą dla ciebie, albo współpracą, jeżeli jako firma, gdzie mogą wejść, żeby zobaczyć więcej informacji, poczytać?
Więcej informacji, jeżeli teraz chodzi o tym, co się teraz zajmuje, czyli kustomizacja i personalizacja, to albo na moją stronę czuga.pl, gdzie jest więcej informacji o mnie, a pracę, żeby nie musieć oglądać każdego odcinka po kolei i zobaczyć, jaki był efekt końcowy, no to wszystkie prace są na moim Instagramie czuga, więc tam mogą sprawdzić wszystkie prace, które do tej pory zostały wykonane i na tej podstawie na przykład podjąć decyzję, czy chcieliby ze mną współpracować, czy nie.
No to w takim razie my to podlinkujemy, ale mówimy wam, żebyście nie subskrybowali, żebyście
tak,
nie wchodzili
nie
na kanał Czugi, żebyście nawet nie patrzyli tam, bo tam na pewno nie znajdziecie żadnych ciekawych i interesujących rzeczy, które są nagrane w bardzo, bardzo dobrej
jakości.
Czuga, trzymaj się, dzięki za twój czas.
Dzięki również.
I wszystkiego dobrego z twoim biznesem i kanałem. Cześć, pozdrawiam.
Na razie, trzymajcie się, hej.
Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla geeków.